Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek podjął ostateczną decyzję w sprawie kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Papież znów apeluje o pokój, tym razem przy okazji audiencji dla uczestników międzyreligijnego spotkania zorganizowanego przez wspólnotę świętego Idziego. W Peszawarze w Pakistanie znów leje się krew, eksplozja samochodu pułapki na targu w pobliżu kościoła zabiła 42 osoby. 30 września zapraszam na wieczorny program informacyjny. Franciszek oficjalnie potwierdził wspólną kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Jest ona przewidziana na 27 kwietnia, czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Decyzja ta została ogłoszona na konsystorzu publicznym. Jan XXIII został dopuszczony do kanonizacji pomimo braku wymaganego przez prawo cudu za jego wstawiennictwem. Franciszek odstąpił od tej reguły. Ksiądz Federico Lombardi poinformował dziennikarzy, że nie jest to pierwszy taki przypadek w historii. Podobnie uczynił też sam Jan XXIII, kiedy w 1960 roku kanonizował bez cudu kardynała Grzegorza Barbarigo, byłego biskupa jego rodzinnego miasta Bergamo. Jutro po raz pierwszy zbierze się w Watykanie 8 kardynałów, którzy mają doradzać papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Dziś Franciszek oficjalnie zatwierdził to grono jako Radę Kardynałów. O jej zadaniach poinformował dziennikarzy watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Reforma kurii to jedno z zadań tego gremium, ale nie jedyne. Papież zamierza konsultować się z kardynałami również w kwestii szerzej pojętego kierowania Kościołem. Dla Franciszka jest to bardzo ważne, ważniejsze nawet niż reforma kurii.
Rada ma służyć rozszerzeniu kolegialności w kierowaniu Kościołem. O jej powołanie wnioskowali kardynałowie na swych naradach przed konklawę. Ojciec Święty przyjął na audiencję uczestników dorocznego pacyfistycznego spotkania zorganizowanego przez wspólnotę świętego Idziego. Tym razem odbyło się ono w Rzymie z udziałem przedstawicieli różnych religii. Franciszek wskazał na wielką aktualność wspólnych starań o pokój.
Nie. Nigdy nie możemy pogodzić się z bólem całych narodów będących zakładnikami wojny, biedy, wyzysku. Nie możemy biernie i obojętnie przyglądać się tragedii dzieci, rodzin i starców dotkniętych przemocą. Nie możemy pozwolić, by terroryzm uwięził serce garstki gwałtowników, którzy tak wielu zadają śmierć i ból. W szczególny sposób z mocą powtarzamy, nie może być mowy o jakimkolwiek religijnym uzasadnieniu przemocy, niezależnie od tego, w jaki sposób się ona przejawia.
Znakiem obecności Boga w Kościele nie jest bynajmniej dobra organizacja czy świetne programowanie. Chodzi raczej o pokój i radość, powiedział papież na porannej mszy w domu świętej Marty. Uosobieniem pokoju są starcy, a radości dzieci. Tych jednak często odstawia się na bok, zauważył papież.
Rozumiem, że uczniowie chcieli skutecznego działania, chcieli, żeby Kościół szedł naprzód bez problemów i to może stać się pokusą dla Kościoła. Kościół funkcjonalny, Kościół dobrze zorganizowany, wszystko w porządku, ale bez pamięci i bez obietnicy. Taki Kościół nie pójdzie właściwą drogą, będzie Kościołem walki o władzę. Kościołem zazdrości między ochrzczonymi i tylu innych rzeczy, które pojawiają się, gdy nie ma pamięci i obietnicy.
Dokładnie tydzień po zamachu na anglikański kościół w Peszawarze w Pakistanie znów leje się krew. Podczas gdy w chrześcijańskiej świątyni trwało nabożeństwo za 75 męczenników, którzy zginęli w ubiegłą niedzielę w terrorystycznym zamachu, na pobliskim bazarze eksplodował ładunek wybuchowy, zabijając co najmniej 42 osoby. W anglikańskim kościele wybuchła panika. Wierni, obawiając się kolejnego zamachu, w popłochu opuścili świątynię, po czym udali się na miejsce eksplozji, by udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. Kilka dni temu w Warszawie, w Ursynowskim Kościele pod wezwaniem w niebo wstąpienia Pańskiego, zakończył się drugi ogólnopolski kongres nowej ewangelizacji. Rekolekcyjno-pastoralno-warsztatowe spotkanie pod hasłem Obudzić Olbrzyma nakierowane było na ożywienie polskich parafii. Kilkuset uczestników reprezentowało ogromną większość ruchów, stowarzyszeń i inicjatyw ewangelizacyjnych działających w polskim kościele. Głównym organizatorem był zespół Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. Z biskupem Grzegorzem Rysiem oraz przedstawicielami gości i uczestników kongresu rozmawiał Krzysztof Chudzik. Audycję przygotowała Lubelska Rozgłośnia Archidiecezjalna Radio R. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Księże biskupie, mówi się o różnych strategiach, metodach. Z drugiej strony są także te przecież tradycyjne wspólnoty neokatechumeny, światło życia i tak dalej. Mosty między dawną i nową ewangelizacją.
Najpoważniej mówiąc, to mostem jest Duch Święty. Jak my się nie damy poprowadzić ku jedności, to jej nie będzie. Ewangelizuje wspólnota, a wspólnota to nie jest jeden członek. To jest to, co święty Paweł pisał. Nam jest potrzebna jakaś wzajemna otwartość na siebie. No mostem jest Duch. Inaczej to chodzimy po jakichś tam kładkach, które próbujemy sami konstruować. Kościół jest takim rodzajem wspólnoty, która się tworzy w Chrystusie. Ja wiem, że to brzmi dość tak podstawowo.
Z najwyższej półki.
Nie, to jest z najniższej półki, z najprostszej półki. Nam się musi trochę rzeczywistość zacząć upraszczać, my ją komplikujemy. Ona ewangelicznie jest prosta. Tak słucham wszystkiego, co się tu dzieje na kongresie. Wszyscy mówią o najprostszych rzeczach. Jak tworzyć środowiska, które są otwarte na słowo, słuchają słowa, studiują je w jakiejś mierze. Każda z tych wspólnot wymienionych to robi, każda troszkę inaczej. Nie wiem, Oaza ma ewangeliczną wizję życia albo krąg biblijny. Droga ma skrutację Pisma Świętego. KSM-y, różne środowiska związane z akcją katolicką, mają właśnie ewangeliczną rewizję życia, widzieć, oglądać, działać. Ale to są wszystko tak czy inaczej sposoby czytania Pisma. I dlaczego my się mamy z tym nie spotkać? Też dlaczego mamy, nie wiem, każdy z nas akcentować wyłącznie własną metodę, absolutyzować jej znaczenie? Tylko, że żeby to nie było moralizowaniem, bo co nam jest łatwo, żeby nie było moralizowaniem, to my się musimy poddać działaniu Ducha. Duch nas zbiera w jedno. No.
Gdyby ten biskup zechciał trochę poeksplorować jeszcze to napięcie pomiędzy zestawieniem, o którym się mówi, nie tyle konserwacja, utrwalanie tego, co jest, ile otwarcie na misję.
Tak, no to jest w definicji tego nawrócenia pastoralnego.
To jest, właśnie, to jest pojęcie, które
to jest świetny zwrot. Tak, żeby się nie zamknąć w takiej pokusie konserwacji, konserwowania, zachowania tego, co jest, bo to jest pokusa samobójcza. No nie wiem, najprostszy sposób na wytłumaczenie tego to jest przypowieść o talentach. Jak jest człowiek, który chciał zachować jeden talent i go zakopał w ziemię i teoretycznie oddał go nienaruszony właścicielowi, no ale okazało się, że zostało mu zabrane, jako jednemu zostało mu zabrane, takim poczuciu, że to nigdy nie było jego. Bo to, co nam jest jakoś zawierzone, to staje się nasze przez pomnażanie. Tak? Dostałeś dwa, jak uzyskasz drugie dwa, masz cztery, to znaczy je zachowałeś. To jest okropna pokusa. To jest pytanie o to też, na jakim poziomie my to chcemy zakonserwować. I nie, to nie chodzi tylko o liczby. Pytanie o to, nie wiem, czy tu jest 20%, czy tu jest 50%, to jest żadne pytanie.
To
jest pytanie o to, co się kryje za tymi liczbami. Jeśli mamy zjawisko, które się nazywa dzisiaj popularnie w kościele churching, znaczy, że mamy ludzi, którzy do kościoła wpadają dla różnych powodów, ale gdzie jest Kościół, w którym oni są? My ich wykazujemy w tych naszych statystykach. Ktoś jest, ktoś był, ktoś przyszedł do komunii. Ale gdzie jest Kościół?
Można się cieszyć, że to są tacy, którzy się szukają.
Nikt nie mówi, że nie. I nikt nie mówi, że to jest bez wartości. Natomiast pokusa konserwowania tego na tym poziomie jest pokusą samobójczą.
Bardzo wiele tutaj mówimy o budowaniu wspólnoty, także z takim akcentem wspólnoty, współdziałania między świeckimi i duchownymi. Tutaj jest gdzieś 700 uczestników, w tym wczoraj w Eucharystii liczyłem około 130 księży. Co zrobić na przykład, nie wiem, w formacji seminaryjnej, żeby było lepiej?
No, trzeba zrobić to, żeby księża, żeby klerycy przede wszystkim poznawali tożsamość kapłańską, tak jak ją Kościół widzi, i żeby nią chcieli żyć. To jest trudniejsze niż zachowanie celibatu. Naprawdę. Co znaczy kapłaństwo służebne? To znaczy kapłaństwo na służbie kapłaństwa powszechnego, które jest nazwane królewskim kapłaństwem. Nie kapłaństwo służebne jest nazwane królewskim, tylko powszechne chrzcielne kapłaństwo jest nazwane królewskim przez sobór. To znaczy, że jest ciało, kościół, któremu ksiądz posługuje, tak jest na służbie tego ciała. To jest jego tożsamość. Życie tym jest trudniejsze niż zachowanie celibatu, bo to jest ustawienie się w relacji kogoś właśnie, kto ma wyzwalać charyzmaty, ma umacniać tych, którzy je odkryli, ma się cieszyć tym, że ma ludzi, którzy wychodzą do wspólnoty, coś chcą jej ofiarować, ma ich umacniać, ma ich łączyć. To nie jest to, że on ma zarządzać i ma władzę w odniesieniu do każdego i może go przestawić, to jak, nie wiem, biskup Niemarcio mówił o szachach, tak, kogo się gdzie ustawi na tej szachownicy. To kompletnie nie ma, to jest obraz nie przystający do kościoła. Teraz, jak się mówi o tym rozumieniu kapłaństwa, to jest to, co wyznacza naszą tożsamość, to po stronie nieraz księży jest opór. Mówiłem o tym w gronie księży w jednej diecezji, to ojciec duchowny przyszedł do mnie z seminarium i mówi, że jak tak będziemy mówić o kapłaństwie, to nam się z powołania skończyło. Nie wiem, skąd ma takie podejrzenia, znaczy, czy mu się wydaje, że najlepszym kandydatem na księdza jest ten, kto chce przewodzić, na zasadzie być zwierzchnikiem i władcą wszystkich i po kolei. No, myślę, że tak nie jest, że wcale młodzi ludzie tego w sobie nie mają, raczej odwrotnie. Ale ważne jest, żeby tego uczyć w seminarium, znaczy otwierać na to, co Kościół z kapłaństwa rozumie w Duchu Świętym. I jak księża będą żyć swoim kapłaństwem tak, jak ono jest widziane przez Kościół właśnie także w tym wykładzie Soboru Watykańskiego II, to my nie będziemy mieli w ogóle problemu z budowaniem wspólnot. Oczywiście po stronie świeckich są własne problemy. Tak? Świecki może być równie zachowawczy jak ksiądz, równie niechętny do tworzenia wspólnoty, może ulegać tej pokusie, o której choćby mówił biskup Di Marzio do nas. To dobre, że to mówi Amerykanin. Świeccy mogą wszystko zostawiać księżom, niech sobie księża zrobią, w końcu za to im płacą, albo to jest ich funkcja. No ale znowu to jest tak, że to nie jest tylko kwestia socjologii i strategii, tylko to jest kwestia przeżywania wiary od środka. No, jak będziemy żyć własnym chrztem, to on nas jakby automatycznie kieruje do wspólnoty Kościoła.
Z drugiej strony jest jakiś ogromny mur w tym, że taki zwyczajny człowiek świecki właściwie będąc w miejscu pracy, w miejscach, nie wiem, zakupu, sam czy z rodziną, gdzie nie spotyka znaków obecności Boga. No, jeżeli sobie
on ma być znakiem. On ma być znakiem obecności Boga. On w tym świecie, on ma być znakiem. Ma innego znaku jak człowiek ostateczny.
Marc Delleritz, odpowiedzialny we Francji za ewangelizację przy pomocy tzw. kursu Alfa. Ruch rozwija się także w Polsce. Tłumaczy Agnieszka Huszcz.
Bonjour. Marc.
Krzysztof.
On a formé en 12 ans à peu près 25 000 laïcs.
Podczas 12 lat uformowaliśmy 12 tysięcy świeckich.
Et 2 ou 3 000 prêtres.
2-3 tysiące kapłanów.
A donné les parcours Alpha.
Którym daliśmy kurs Alpha.
Czy ekipa ewangelizacyjna to świeccy i duchowni?
La conception d'Alpha, c'est que c'est la communauté chrétienne qui
évangélise. Koncepcja Alfy jest taka, aby to wspólnota ewangelizowała.
Donc la formule, c'est 10 semaines de suite.
Formuła wygląda tak, że jest to 10 tygodni.
Un dîner avec des gens qui sont très loin de l'église.
Razem z kolacją, posiłkiem dla ludzi, którzy są bardzo daleko od kościoła.
Et qui commence par se connaître, simplement en parlant de tout, sauf de la foi.
Którzy rozmawiając o wszystkim, poza wiarą, zaczynają właśnie być ze sobą.
Avec des questions comme se posent les gens.
Razem z pytaniami, które oni sobie stawiają.
Qui est Jésus?
Kim jest Jezus?
Pourquoi prier?
Po co modlić się?
Comment lire la Bible?
Jak czytać Pismo Święte?
Comment résister au mal?
Jak przeciwstawiać się złu?
Alors, ce sont principalement des laïcs qui organisent.
Więc przede wszystkim są to ludzie świeccy, którzy organizują to wszystko.
Mais le curé a un rôle absolument essentiel.
Ale ksiądz i proboszcz ma rolę absolutnie konieczną.
Pour plusieurs raisons.
Dla wielu powodów.
D'abord parce que il n'y a que lui qui puisse placer l'évangélisation au sommet des priorités pastorales.
Po pierwsze, ponieważ to on stawia ewangelizację na szczycie wszystkich aktywności parafialnych.
Ensuite parce que vis-à-vis des participants, il est comme un père qui accueille ceux qui voudront dans la communauté.
Następnie to on jako ojciec przyjmuje tych wszystkich, którzy uczestniczyli w kursie, przyjmuje ich w parafii.
Puis vis-à-vis des membres de l'équipe, il les aide parce que l'annonce de l'évangile c'est un combat spirituel d'abord.
A potem ten ksiądz, ten proboszcz, jeśli chodzi o ekipę, która organizuje kolekcje, jest tym, który ich podtrzymuje i wspiera w walce, bo to wielka walka duchowa.
Et le pasteur est irremplaçable pour accompagner dans ce combat.
I kapłan jest jest niezbędny, aby towarzyszyć, być w tej walce, być w centrum.
Et finalement, le curé est très important aussi pour témoigner avec les autres prêtres.
W końcu proboszcz jest niezbędny po to, aby świadczyć.
Avec ses confrères curés.
Aby razem świadczyć z innymi kapłanami i potwierdzać.
Des merveilles que Dieu fait.
Wielkie dzieła, wspaniałości, które Bóg czyni.
Iwona i Andrzej Grzeszukowie, wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, członkowie zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.
Bardzo dużo kapłanów i o to chodziło. Jeżeli kapłani będą chcieli być przebudzeni i będą chcieli przebudzić parafię, to jest wielka szansa, że to się uda.
Bardzo jestem zbudowana tym, że jest tyle osób i że czuć takiego ducha jedności. Pomyślałam właśnie podczas Eucharystii, że warto było włożyć trud i wysiłek w to, żeby to spotkanie się odbyło. Choć logistycznie było to dla nas jako zespołu bardzo trudne, ale już te owoce duchowe, które ja osobiście doświadczam i myślę, że też wielu uczestników, no warte były tego, żeby ten trud ponieść. Mamy nadzieję, że ono przełoży się też na spotkania w diecezjach, gdzie właśnie też nastąpi taka integracja środowisk ewangelizacyjnych, które tam są. Że ci ludzie jednak na tyle się zapalą, że zobaczą, że tego olbrzyma trzeba budzić razem, a nie w pojedynkę.
Zespół Episkopatu do spraw nowej ewangelizacji jest ciałem bardzo unikatowym. Zespół, który tworzy nowe inicjatywy, kreuje rzeczywistość. No i właśnie jesteśmy na jednym z dzieł, które nie tylko zespół Episkopatu zaplanował, ale także go wykonał.
Jesteśmy na drugim kongresie nowej ewangelizacji w parafii bardzo wielkomiejskiej. Mówi się już o tym, że za rok będzie mowa o ewangelizacji na terenach wiejskich. Ten biskup Grzegorz Ryś.
Tak, tak, taka jest prawda. To mniej więcej od roku już wiemy, że chcemy następny kongres poświęcić ewangelizacji wsi. To jest temat ważny dla Kościoła powszechnego w ogóle. To wiem od arcybiskupa Fisichelli. Obiecał, że przyjedzie na ten trzeci kongres, ponieważ jest naprawdę zainteresowany temat. Tylko nie, żeby był niezainteresowany tą obecną, ale tamta jest dla niego tak ważna, że już sobie to wpisał w kalendarz swój własny. W Polsce są już pewne doświadczenia, to jest ważne, w niektórych diecezjach się dzieje. Ogromnie ważny temat, także dlatego, że miasto jakoś każde jest do siebie podobne. Znaczy, myślę, że robić ewangelizację w Warszawie i w Krakowie to się niewiele różni. Natomiast robić ewangelizację wsi na Pomorzu, a na Śląsku Opolskim, a w Krakowskiem, a w Przemyskiem, to są zupełnie różne rzeczywistości. I tu rozeznanie, które trzeba mieć, jest o wiele bardziej lokalne niż to, które jest wymagane przy ewangelizacji dużych miast. No, ogromnie temat ważny. Po takim wstępnym rozeznaniu wiemy, że w Polsce jest o czym mówić, że są już pewne doświadczenia, którymi się można dzielić, ale też opisać to z takiej perspektywy teologicznej to jest ogromnie ważne. A w wielu sytuacjach w polskim kościele to jest tak, że na tych wsiach, na tych terenach, gdzie praktykuje na przykład 70, 75, 80% ludzi, no to jest pytanie, czy tam w ogóle ewangelizacja jest nowa, potrzebna. Bardzo często stawiane przez księży jest potrzebna. Ale to jest właśnie pytanie o rozeznanie, o opis rzeczywistości, w której my się poruszamy.
Z biskupem Grzegorzem Rysiem oraz z przedstawicielami gości i uczestników drugiego Kongresu Nowej Ewangelizacji rozmawiał Krzysztof Chudzik. Audycję przygotowała Lubelska Rozgłośnia Archidiecezjalna Radio R. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.